Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski, a dzisiaj moim gościem w Datowniku jest znakomity dziennikarz muzyczny, także autor biografii muzycznych Jarosław Sawic. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu. Witam Cię serdecznie.
5 września w 1946 roku na Zanzibarze urodził się Freddie Mercury. Trudno przecenić, patrząc z perspektywy tak wielu lat, bo gdyby żył, to świętowałby za dwa dni swoje 75. urodziny. Jak wielki wpływ wywarła jego twórczość na nie tylko brytyjską, ale światową muzykę rozrywkową. Czy ty pamiętasz, Jarku, swój pierwszy moment, jeśli chodzi o muzykę Queen? Co wtedy na tobie zrobiło największe wrażenie?
Tak, bardzo dobrze go pamiętam i to taka zabawna scena, bo to z wczesnego dzieciństwa. Ja miałem wtedy 12 lat i pamiętam, że pierwszy raz świadomie, także mi się zakonotował w pamięci Queen jako zespół, to był program poranny. Nie wiem nawet, czy to nie był teleranek. To był jeszcze okres schyłkowego PRL.
Tak.
I w programie porannym dla dzieci, dla młodzieży prezentowano klip Invisible Man z 89 roku. Powiedzmy sobie szczerze, taka bardzo rozrywkowa, nie najlepsza na pewno piosenka Queen, natomiast ten teledysk był bardzo efektownie zrobiony.
Wtedy wydawał się bardzo nowatorski, wtedy na nas wielkie wrażenie.
Bardzo, bardzo nowoczesny, no taki właśnie wręcz wirtualny, można by powiedzieć, jak na obecne czasy, z technologią komputerową. Strasznie mi się spodobała i sama piosenka, i ten teledysk. I niedługo później kupiłem na jakimś bazarze kasetę. To była dziwna kaseta, bo kaseta miała tytuł We Are The Champions bodajże.
Czyli jakaś składanka?
Tak, to była składanka. Niektóre utwory były błędnie zatytułowane. To w ogóle, jak się odnosimy do tamtych czasów, ja na przykład długi czas myślałem, że jest taki utwór Now I'm Here, hardrockowy, z Sheer Heart Attack.
Tak jest.
Trzeciej płyty Queen. Natomiast tym tytułem był sygnowany Mustafa. Z kolei słynna taka orientalna pieśń otwierająca album Jazz, tak, Stakomita. Więc ja byłem całkowicie, było to pokręcone co do tytułów i ja długi czas, przez jakiś następny chyba rok, może nawet więcej, myliłem te utwory, bo nazywałem je na podstawie, określałem ich tytuły na podstawie tej składanki. Ale wszystko, wtedy pierwszy raz usłyszałem Bohemian Rhapsody. To niesamowite wrażenie, nie da się tego oddać, jak młody człowiek. No byłem przekonany, miałem ugruntowane przekonanie wtedy, pamiętam, jako 13-14-latek, że nic lepszego w ogóle w muzyce niż Bohemian Rhapsody nie powstało, że to jest szczyt w ogóle wytworu muzycznego w historii ludzkości, ale teraz muszę powiedzieć po latach, mimo że oczywiście ta opinia musi być bardziej wyważona, no nadal w obrębie rocka jest to absolutne arcydzieło, majstersztyk. To jest fajne, że nie wiem jak u ciebie, ale u mnie ta młodzieńcza ocena Queen, ten entuzjazm nie bardzo się zmienił. To znaczy to nadal pozostało to przekonanie o wielkości zespołu. I nie ma tak jak w przypadku innych zespołów z lat młodzieńczych, że czas zweryfikował bardzo na niekorzyść danej
grupy. To prawda.
Że ten entuzjazm młodzieńczy wygasł. Nie, tutaj jest inny odbiór przez pryzmat lat, ale nadal jest to, ta muzyka nadal oddziaływuje na mnie bardzo silnie.
Czy myślisz, Jarku, że egzotyczne pochodzenie Freddiego Mercury'ego, przypomnijmy, artysta urodził się na Zanzibarze, później wysłany przez rodziców kilka lat uczył się w Indiach, potem w roku 64, kiedy na Zanzibarze wybucha rewolucja, wspólnie z rodziną zostaje zmuszony do wyjazdu do Londynu, chociaż oczywiście Freddie się z tego powodu bardzo cieszy, no bo trafia w sam środek, no może jeszcze nie swingującego Londynu, ale jednak tego Londynu, w którym kultura rozwija się niezwykle intrygująco, niezwykle szybko. Czy to egzotyczne pochodzenie, twoim zdaniem, miało wpływ na to, co później wnosił do zespołu Queen już jako kompozytor, tę niezwykłą eklektyczność?
Ja myślę, że absolutnie, że właśnie to, o czym mówisz, że ten eklektyzm, pójście w kierunku takich bardzo bogatych, zróżnicowanych i brzmień, i melodyki, miało to ogromny wpływ, może mniej bezpośredni, bo w tym sensie jakby czerpania z tego, co było notabene modne w tamtym okresie, chociaż może już jak Queen zaczynał w latach 70. troszkę mniej, bo moda na kulturę orientalną, na muzykę hinduską, na ragi, to był koniec lat 60., to było związane z psychodelią.
Tak.
I ten trend już w okresie debiutu Queen wygasł i powiedzmy, że w Queen poza Mustafą, który jest taką luźną stylizacją na, no ale wokalnie to jest niewątpliwie utrzymane w duchu muzyki orientalnej, w duchu muzyki arabskiej. Natomiast nie ma zbyt dużo bezpośrednich orientalnych wpływów z tego młodzieńczej biografii Frediego z Indii. Natomiast w samej charakterystyce brzmień zespołu, różnorodności, otwartości na różne trendy i mieszania tego najróżniejszych wpływów, to na, absolutnie. Ja myślę, że to bardzo, bardzo ważne. Też pewnie dla jego dojrzewania takiego kulturowego, on przecież się odróżniał fizycznie, prawda?
Tak.
To jeśli dobrze pamiętam, on był brany czasami za cygana w Londynie jako młody człowiek, jeszcze bliżej nieznany, czasami za Pakistańczyka.
W wielu wywiadach Brian May, Jarku, podkreślał, że kiedy mówimy o pierwszych płytach zespołu Queen czy pierwszych nagraniach, Freddie nie był do końca jeszcze świadom swoich możliwości wokalnych i rzeczywiście możemy mieć takie wrażenie, że kiedy słuchamy Queen 1, pierwszej płyty wydanej w lipcu 1973 roku, to najbardziej zwraca uwagę bardzo charakterystyczne brzmienie gitary Maya, natomiast wokal Freddiego jest jak najbardziej poprawny. Chciałbym cię zapytać, kiedy jego wokal wybił się na niepodległość, kiedy on poczuł, że jest w stanie zostać wielkim wokalistą?
Ja myślę, że bardzo szybko. No tu możemy się trochę pospierać, czy ten wokal na pierwszej płycie, czy on rzeczywiście jest jeszcze taki. On jest niewątpliwie, on bada jakby różne kierunki, prawda?
Tak.
I bada kierunek hard rockowy, taki bardziej cepelinowski, jak Keep Yourself Alive. Tam już są według mnie wszystkie jakby takie refleksy, takie początki i to w całkiem dojrzałej formie jego późniejszego stylu wokalnego. Jest utwór bardzo niedoceniony. On się nazywa Jesus.
Tak.
Pamiętasz, prawda?
Pamiętam ze strony B, tak jest.
Jest to utwór, można powiedzieć o Jezusie w takiej... On nie jest ani religijny, ani antyreligijny, on jest taki neutralny.
To jest taki prosty przekaz o życiu Jezusa, tak możemy chyba powiedzieć.
Tak, nie nacechowany żadnym tutaj światopoglądem, można powiedzieć, w wersji tekstowej. Mhm. Natomiast on jest bardzo ciekawy wokalnie. To on, Freddie, śpiewa w taki bardzo z pogłosem, w bardzo charakterystyczny sposób właśnie taki. Tam jest taka, to co potem robił na przykład w Prophet's Song.
Tak.
To jest ten sam typ śpiewania, taki natchniony, ale też wystylizowany na taką właśnie manierę proroka, kaznodziei. Świetny, tak? Natomiast takim przełomem, no to chyba muzycy też, z tego co pamiętam, bardzo wysoko dwójkę oceniali, prawda?
Tak, do dzisiaj to jeden z moich ulubionych albumów Queen. Nie wiem, czy nie najbardziej ulubiony obok Innuendo.
Mój też. I tam są już, tam jest to wszystko, co wokalnie potem, nawet w większej dawce, bo przecież The March of the Black Queen jest, jak mi się wydaje, najbardziej skomplikowanym aranżacyjnie i wokalnie dziełem w historii zespołu. No pomijając tę część oczywiście quasi-operową z Bohemian Rhapsody, ale to jest pokaz już niezwykłej sztuki wokalnej i przede wszystkim takiego kompleksowego myślenia o piosence. Utworze to nie jest piosenka, to jest utwór, to jest kilkanaście tematów, można by z tego wykroić kilkanaście piosenek. I to podejście też do pracy takie, bardzo też wycyzelowana, studyjna obróbka brzmień, harmonii wokalnych. No to myślę, że tak, że Queen 2 był przełomowym momentem w historii zespołu. To oczywiście to był taki pierwszy etap, gdzie styl był ukształtowany komercyjnie, to Night at the Opera.
Czy nie masz takiego wrażenia, Jarku, że showmeństwo Freddiego, to jak wspaniale radził sobie z publicznością, jak kiedyś później o nim powiedział David Bowie, publiczność po prostu jadła mu z ręki, trochę przyćmiewał jego wielkie talenty, na przykład jako pianisty?
Absolutnie. Ja kiedyś napisałem taki tekst do Lizarda na temat właśnie pianistyki Freddiego, bodaj to było 2 lata temu. I tam starałem się pokazać od strony właśnie nie tej najbardziej znanej, czyli wokalistyki tego showmeństwa stylicznego Freddiego, tylko jako właśnie jego pianistę. Brzmienie Queen w dużej mierze było budowane w latach 70. właśnie na fortepianie. Oczywiście nie w tych utworach hardrockowych, ale w balladach, w pastiszach, przecież w Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, wszystkie te klasyki Queenu, większość z nich została napisana, skomponowana na pianino, na fortepian przez Freddiego. I mimo, że on tam w sensie takim edukacyjnym to nie był bardzo zaawansowany technicznie, bo to był 4. poziom.
Tak.
No to miał przy ograniczeniach technicznych, których on był świadomy najzupełniej, bo on deklarował takim nadmiernym krytycyzmem, że jest kiepskim pianistą, a tak wcale nie było. Wcale nie było, był bardzo dobrym pianistą, idealnie wykorzystującym te możliwości, które miał i czującym praktycznie całą, każdą estetykę, rockowa, jazz retro, można powiedzieć, wodewilowa, balladowa, melancholy blues, który jest w ogóle moim ulubionym jego pianistycznie utworem.
Piękna piosenka kończąca News of the World płytę.
Piękna i akordy tam są jazzowe. To jest taki styl bardzo naprawdę pokazujący jego niesamowity feeling. To czucie po prostu instrumentu pokazuje to, jak był utalentowany muzycznie człowiekiem. No co do sceny, co do jego scenicznych możliwości, on zdaje się powiedział, jak był, bo tutaj nawiążemy do tego też może jak Freddie 75. rocznica. Tak. Nie wiem, czy o to miałeś mnie też pytać, jak on by wyglądał w tej chwili, co by robił.
Trudno sobie to wyobrazić, szczerze mówiąc.
Ale on powiedział, będąc już chory, o czym nikt nie wiedział, ale wypowiedział takie zdanie, że bodaj w 87 roku pytano go, dlaczego nie gra. On nie grał oczywiście na żywo, dlatego że już wiedział
o swojej chorobie. AIDS.
Ale powiedział tak troszkę prowokacyjnie, nie wypada mężczyźnie po 40 wypadać na scenę i tam w obcisłych i ganiać w obcisłych trykotach. Może coś w tym jest, może jest w tym jakaś racja. Ja nie wiem wcale, nie jestem przekonany, czy Freddie by poszedł w kierunku, nie wiem, Micka Jaggera na przykład.
Wydaje się, że nie.
Nie szukał sobie ścieżki. Jak to widzisz? Właśnie to jest ciekawe bardzo. Czy tej operowej, czy innej, czy nie byłby aktywny na innym polu? Czy on nie poszedłby troszkę w wyciszenie? Mamy podstawy, żeby taką tezę budować.
Myślę, że bardziej skupiłby się na pisaniu piosenek, na komponowaniu. Zresztą współpraca z Montserrat Caballé też to jest niesamowita zupełnie historia. W momencie, kiedy Freddie już bardzo cierpiał, był już chory, ale postanowił, że nagra płytę Barcelona i do dzisiaj te kompozycje robią wielkie wrażenie.
Tak, poza tym zapominamy o jego osobowości, bo troszkę to się, tę jego osobowość jakby ukierunkowuje, patrzy na niego poprzez ten skandalizujący tryb życia. Zapomina się, że jego nastawienie do rocka to było jego życie prywatne, natomiast jakby jego postawa była, ona nie była buntownicza na przykład. Mm-hmm. On publicznie, co było bardzo, bardzo nietypowe w tamtych czasach punkowej rewolty, deklarował na przykład publicznie wielkie przywiązanie do, no to też z racji nazwy, ale w ogóle do królowej brytyjskiej.
Tak, bo 77 rok to był też rok jubileuszu królowej.
Tak jest, deklarował się jako patriota jakby imperium całego brytyjskiego, więc głupio będzie nazywać go konserwatystą typowym, natomiast na pewno nie był to taki typowy rockman, którego możemy sobie wyobrazić jako 70-latka na przykład też w takim stylu, powiedzmy, jaggerowskim. Oczywiście tak mogło też się zdarzyć, ale jak tak troszkę żartobliwie gdybamy, co by było, to ta droga mogłaby być inna właśnie jego sceniczna, bo w tym wieku już bardziej zaawansowanym, powiedzmy.
Kiedy patrzymy na to, co dzieje się teraz z muzyką Queen, no to przecieramy oczy ze zdumienia, bo to w tym momencie najpopularniejsza muzyka popularna, jeżeli tak mogę powiedzieć, na świecie. Oni przebili już nawet Beatlesów, jeśli chodzi chociażby o liczbę wyświetleń ich teledysków w internecie i młodzi ludzie doskonale kojarzą We'll Rock You, czy We Are The Champions, czy Bohemian Rhapsody. Jak myślisz, jaki jest główny powód tej długowieczności zespołu Queen?
A ja o tym nie wiedziałem, że to aż tak, że na przykład przebili Beatlesów, tak?
Tak.
To zupełnie niesamowita sprawa. Wydawało się, że nikt nie może przebić Beatlesów.
No przynajmniej jeśli chodzi o rozpoznawalność wśród ludzi młodych, bo jak ostatnio w wywiadzie powiedział Brian May, najbardziej cieszy mnie to, że wiele młodych osób sądzi, że piosenka Will Rock You jest jakimś rytmem jeszcze z czasów zamierzchłych zupełnie, że to nikt tego nie skomponował. Tymczasem to jest kompozycja Briana May, ale oczywiście nagrana przez Queen.
No to bardzo ciekawe, no co na to wpływa, trudno. Na pewno ma znaczenie, że Queen tam co jakiś czas przypomina o sobie. No był film, ostatnio to już chyba 2 lata, czy nawet 3.
Nawet więcej, film Bohemian Rhapsody.
Bohemian Rhapsody, który myślę zrobił, różnie go można oceniać, na pewno nie jest to film wolny od wad, ale nie jest to też film zły, to on skierował nowe rzesze młodych fanów na Queen. Myślę, że też ta różnorodność, melodyjność, ale zarazem to co nadaje temu, no tak, że czuć, że mamy do czynienia z czymś wybitnym, że to zawsze robi na ludziach ogromne wrażenie. i świetne piosenki, które się kompozycyjnie, one się bardzo bronią.
Nie zestarzały się.
Nie zestarzały się. Większe, no może się te zestarzały.
Z tych wczesnych płyt.
Chociaż na przykład Hot Space, płyta tak źle odebrana, prawda?
Najbardziej krytykowana ze wszystkich ich albumów studyjnych.
Tak, ja nie wiem, jaki jest w tej chwili status Hot Space, to by trzeba, nie wiem, czy ty masz jakieś informacje, jak młodzi ludzie to odbierają, ale nawet Hot Space jest płytą wyrazistą, bo to jest płyta o, jeśli jest teraz moda na brzmienia retro, na stare disco, na funky, na ten Hot Space, aczkolwiek niedoskonała w tej stylistyce i w sumie to jest taki eksperyment w zespole.
Ale chyba bardzo był potrzebny im ten eksperyment, żeby mogli pójść do przodu później.
Ona jest fajna, ta płyta. Ja do Hot Space się przekonałem. Tak naprawdę jest jedna tylko płyta Queen, którą uważam za słabszą. Nie wiem, czy się zgodzisz.
Tak.
Ale to jest płyta do filmu Flash Gordon.
No tak, to jest płyta zupełnie osobna, jeśli chodzi o ich kanon dyskograficzny.
Ale ta płyta nie wytrzymała jakby próby czasu, według mnie. To znaczy tam jest i nawet w stosunku jako soundtrack, jak traktujemy, to ta płyta rzeczywiście zestarzała się w taki sposób, że można powiedzieć, to jest ciekawostka, prawda?
Tak.
To jest płyta, która dzisiaj no słabo się broni. Tam jest parę fajniejszych. Natomiast Hot Space, te rzeczy, które mi się kiedyś wydawały słabsze, Hot Space, The Works, Miracle, to są bardzo dobre płyty. One nie są idealne. Tam jest parę fragmentów słabszych, ale tam one mają styl po prostu. The Game, którą doceniłem też po latach, świetna płyta.
Trochę bardzo zwarta, krótka płyta. Tak.
Trochę bitersowska, trochę rockabilly, taka płyta no fajna. Te płyty Queen mają taki jednoznaczny, jakby jednoznaczną barwę i każda ta barwa jest inna. To jest też bardzo fajne u nich. Także nie, no absolutnie. No zespół, do którego można i ja regularnie wracam do Queenu, mimo że znam te wszystkie utwory na pamięć, to zawsze jest tak, że co roku praktycznie robię sobie powtórkę z Queen. Po prostu, bo chcę, bo mam taką potrzebę.
To teraz, Jarku, wielka prośba do ciebie o wybranie piosenki, która w jakiś sposób skomentuje naszą rozmowę. Oczywiście to może być piosenka Queen, to może być utwór solowy Frediego. Co to będzie?
A może coś być mniej znanego?
Oczywiście. Jeszcze mniej znanego.
Bring Back That Leroy Brown? Moglibyśmy?
Bring Back That Leroy Brown? Oczywiście, z She Had a Tag. Pewnie.
Tak, She Had a Tag. Bardzo lubię ten numer. To jest pastisz muzyki generalnie nowoorlańskiego jazzu z lat 20. To jest zabawa najwyższej klasy. Ten utwór zawsze mnie sprawia w dobry nastrój. Wielu ludzi, którzy nie są fanami Bring Back That Leroy Brown, że to słabo, że nie kojarzy po prostu tego numeru. A warto.
To warto się wsłuchać także we wczesne nagrania Queen i kompozycje Freddiego Mercury'ego. Przypomnijmy, artysta, gdyby żył, za dwa dni obchodziłby swoje 75. urodziny. A dziś o nim tak interesująco w datowniku opowiadał mi dziennikarz muzyczny Jarosław Sawic. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam.